Mamy połączenie z naszym gościem, jest nim dr Bartłomiej Gajos, historyk, specjalista do spraw badań w Centrum Dialogu imienia Juliusza Mieroszewskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bardzo dziękujemy za czas dla słuchaczy Radia Wnet. Zaczniemy może od Rosji. W środę prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił częściową mobilizację w kraju. Docierają do nas informacje o tym, że mężczyźni, nie tylko całe rodziny, próbują opuścić swój kraj. Wykupione są bilety lotnicze, a te, które jeszcze są dostępne, to po prostu już mają jakieś horrendalne ceny. Tutaj pojawiły się jeszcze informacje o tym, że Rosjanie masowo są wzywani do wojska, a nawet że są wywożeni w nieznanych kierunkach. Czy możemy już coś więcej powiedzieć na temat tego, jak wygląda sytuacja w Rosji po tym głośnym orędziu Władimira Putina?
Pierwszą rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to to, że częściowa jest to mobilizacja częściowa tylko z nazwy, bo jeśli wczytamy się w ukaz wydany przez prezydenta Putina w środę, to nie ma tam żadnych informacji, wyjątków, o których mówił Putin w swoim przemówieniu. To znaczy, że teoretycznie każda osoba zdolna do służby wojskowej może tej mobilizacji podlegać. Drugą rzeczą, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to kwestia tego, że jeden z punktów tego ukazu jest utajniony. I wczoraj i dzisiaj pojawiło się informacje w opozycyjnych mediach rosyjskich, Meduza i Nowaja Gazeta, odwołując się do swoich źródeł w administracji prezydenta, powiedziały, że ten punkt zawiera informacje o liczbie potencjalnych powołanych do wojska i w przeciwieństwie do tego, co mówił minister obrony Siergiej Szojgu, ta liczba ma wynosić nie 300 tysięcy, a milion, co jest oczywiście zatrważające i oczywiście musimy postawić pytanie, czy Rosja w ogóle jest w stanie zmobilizować i dysponuje takimi możliwościami logistycznymi. To jest jedna kwestia. A druga kwestia, myślę, że ta mobilizacja może mieć potencjalnie fatalne skutki dla samego reżimu putinowskiego, bo cała ta koncepcja tak zwanej specjalnej wojskowej operacji, no tak to funkcjonuje w Rosji, my wiemy oczywiście, że to jest wojna i agresja rosyjska na Ukrainę, polegała na tym, że Putin chciał zachować dla ludzi przede wszystkim żyjących w największych ośrodkach miejskich, Moskwa, Petersburg, Jekaterynburg, Nowosybirsk, normalność. Normalność to znaczy, że tej wojny tak jakby nie było i tej wojny oficjalnie nie było do środy. W tym momencie wszyscy zdają sobie sprawę, wszyscy mężczyźni de facto i wszystkie rodziny, które mają mężczyzn w wieku poborowym, że polityka przyszła do ich życia, że ta wojna w zasadzie zaczęła się w tym momencie i stąd też te wszystkie informacje na temat uciekających mężczyzn i rodzin całych oczywiście, którzy po pierwsze nie popierają reżimu putinowskiego, albo myślę, że też musimy patrzeć na to, że jest to pewien rodzaj konformizmu, to znaczy oni po prostu nie chcą iść do wojska. Obawiam się, że zdecydowana część społeczeństwa rosyjskiego chciała, po prostu uważała, że ta wojna ich nie dotyczy, oni są w stanie to przeczekać, ale ta umowa, niepisana umowa między społeczeństwem a władzami kremlowskimi się skończyła.
Czyli może to odbić się rykoszetem na putinowskim reżimie, jak pan powiedział, ale też jeszcze jedno pytanie dotyczące tego, w jaki sposób w ogóle mogłaby być przeprowadzana ta mobilizacja, no bo wyobrażam sobie, cały czas mówimy o tym, że tej wojny konwencjonalnej Putin nie wygrywa, albo przynajmniej nie tak, jak sobie to założył i to już powtarzają wszyscy eksperci. Z drugiej strony, no przecież jest wojna, więc wyobrażam sobie, że większość tych jednostek, tych osób, które mogą szkolić, znajdują się po prostu na froncie. Więc pytanie też, kto mógłby takich żołnierzy szkolić i w jaki sposób to mogłoby być przeprowadzone. Tutaj pan też powiedział, że nie 300 tysięcy żołnierzy, jak było zakładane do tej pory, ale nawet milion osób. Czy to jest w ogóle pańskim zdaniem taka operacja, którą Rosja jest w stanie przeprowadzić?
Szczerze wątpię i zwracają na to uwagę specjaliści, którzy znają się lepiej na wojsku niż ja. Natomiast to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że jeśli Putin chciałby zrealizować te cele polityczne, które sobie postawił od 24 lutego, to znaczy podporządkowanie i złamanie Ukrainy, to po tych stratach, o których wiemy, to znaczy mówi się około 50 tysiącach strat po stronie rosyjskiej w trakcie tego całego konfliktu, w tym momencie armia rosyjska nie jest w stanie przeprowadzać żadnej ofensywy. To znaczy to jedyne, co oni są w stanie robić, to jest po prostu bronienie się. I ofensywa ukraińska na północy, ta niedawna ofensywa, w ramach której Ukraińcy wyzwolili około 50 tysięcy kilometrów kwadratowych, pokazała na tym, że rosyjskie wojska nie tylko nie są w stanie utrzymać obecnych terytoriów, ale zajmowanych terytoriów, ale są po prostu zbyt słabe, żeby odeprzeć atak ukraiński. Więc w tym momencie Putin stanął przed decyzją taką, że albo narazi się części społeczeństwa, I ja myślę, że musimy odczekać i zobaczymy dopiero, czy rzeczywiście ta diagnoza ma jakąś rację bytu. Ja bardzo bym chciał, żeby rosyjskie społeczeństwo w końcu przyparte do muru się obudziło i postawiło się władzom. No albo niestety będziemy oglądać, jak ten konflikt cały czas jeszcze będzie trwał. Bo też to, co jest, myślę, kluczowe w tym wszystkim, to jest to, że przyszłość polityczna Putina zależy od wyniku tego konfliktu. To znaczy ja uważam, że jeśli Ukraina wyzwoli swoje terytoria i mam nadzieję, że tak się stanie, to będzie to koniec reżimu putinowskiego.
I tutaj pojawia się pytanie, czy koniec reżimu putinowskiego oznaczałby też koniec takich imperialnych zakusów Rosji, czy to nie jest też troszeczkę tak, że będziemy mieli wtedy do czynienia z pewnym rozmyciem się odpowiedzialności, bo to jednak nie tylko Putin, ale cały szereg ludzi i też troszeczkę z takiego własnego doświadczenia dziennikarskiego, bo myśmy ostatnio byli, odwiedzaliśmy państwa bałtyckie, dojechaliśmy aż do Narwy, no i tak powiem panu, że to nie był taki dobry obraz, który tam się wyłaniał, jeżeli chodzi o wywiady z Rosjanami, które przeprowadzaliśmy, no na terenie jednak Unii Europejskiej. Większość tych osób popierała tam działania Władimira Putina. No i pytanie, czy jeżeli nawet wyjdziemy z założenia, że uda się usunąć Putina z urzędu, to kto przyjdzie na jego miejsce i czy to też nie jest tak, że ta odpowiedzialność powinna być dużo silniejsza? To tutaj też może pytanie od razu w kontekście tych sankcji. Jak pan spojrzy z perspektywy czasu i tego, jak dzisiaj wyglądają sankcje, które są nakładane, możemy spojrzeć tylko na Unię Europejską, to jakby pan je ocenił?
Ja może najpierw o kwestii odpowiedzialności, to znaczy ja jestem zdania, że putinizm nie zniknie, nawet jeśli Putin by zmarł albo został usunięty, to znaczy przed rosyjską częścią społeczeństwa, ta, która jest świadoma tego, czym jest putinizm i do czego doprowadził, bardzo trudna dyskusja i dyskusja o odpowiedzialności za to, co dzieje się w Ukrainie i bez konfrontacji z przeszłością i tą teraźniejszością, którą mamy dzisiaj, nie widzę żadnych szans, żeby Rosja stała się normalnym demokratycznym krajem, czego jej z całego serca życzę. Natomiast jeśli chodzi o sankcje, no to jest rozmowa o 8. pakiecie sankcji. Ja uważam, że 8. pakiet sankcji powinien być wprowadzony nie po pół roku wojny, ale po 8 dniach tej wojny. I oczywiście te sankcje nie są cały czas wystarczające. Natomiast patrząc, powiedziałbym, w dłuższej perspektywie, ja zawsze powtarzam, że musimy niestety patrzeć na to troszeczkę jak na usychającą roślinę. To znaczy roślina nie uschnie nam w ciągu 10 minut, 15 minut czy jednego dnia. Natomiast uważam, że sankcje energetyczne, które mam nadzieję w przyszłym roku już będą powoli wprowadzane, to znaczy Europa będzie zrywać już na serio z rosyjską ropą i z rosyjskim gazem, odbiją się negatywnie na budżecie rosyjskim i będziemy to obserwować, bo to też jest, myślę, drugi taki element, drugi fundament, na którym ten reżim się dzisiaj utrzymuje w warunkach wojennych. To znaczy uważam, że to, jak efektywnie Putin będzie w stanie zarządzać gospodarką rosyjską i zapewniać Rosjanom mniej więcej taki sam poziom życia, jak przez ostatnie 20 lat, to jego poparcie nie spadnie. Jego poparcie nie spadnie. Jeśli natomiast Rosjanom zajrzy bieda w oczy i spadek poziomu życia, dramatyczny spadek z poziomu życia, to wówczas pojawi się duży potencjał niezadowolenia.
No właśnie i te pytania cały czas pozostają otwarte, bo z jednej strony te sankcje, jak wiemy, muszą przede wszystkim być długotrwałe. Z drugiej strony powiedział pan o 8. pakiecie tych sankcji, a mamy dziś chociażby wypowiedzi części członków Fideszu, Viktor Orban, który planuje też wzywać do narodowych konsultacji w sprawie właśnie tych sankcji energetycznych, bo jak oni twierdzą, bardziej uderzają one w Unię Europejską, uderzają właśnie w państwa Zachodu niż tak naprawdę są sensowne. My dzisiaj też będziemy rozmawiali w drugiej godzinie popołudnia wnet z Jakubem Wiechem o tym, jak ta sytuacja będzie wyglądać w Polsce. Dziś mówi się o tym, że w części polskich miejscowości, miast może na moment zostać wyłączony prąd. No i pytanie, jak pan sądzi, czy jak oceniamy z perspektywy tych kilku ostatnich miesięcy i chociażby, nie wiem, przez pryzmat postawy Niemiec, Francji czy Węgier, to czy my jesteśmy w stanie być konsekwentni w tym działaniu i w tych sankcjach?
Myślę, że i dotychczas udało się bardzo dużo osiągnąć. Znaczy jednak koordynacja sankcji na poziomie niemal 30 krajów jest bardzo dużym wyzwaniem. Natomiast postawa Węgier, przede wszystkim postawa Węgier, bo myślę, że Niemcy po 24 lutego jednak odrobili, przerobili bardzo duży materiał i zmieniają swoją mentalność i zaczyna już docierać do nich, że kwestia gazu i kwestia ropy to nie jest tylko projekt biznesowy, jakby, jak nam powtarzały poprzednie rządy niemieckie na czele z Angelą Merkel, to jest przede wszystkim projekt polityczny i Rosja wykorzystuje kwestie energetyczne jako projekt polityczny. Utrzymanie tego konsensusu przy tak nastawionej polityce przez ostatnie 20 kilka lat w stosunku do Rosji, ja jednak oceniam, powiedziałbym, jako umiarkowany sukces. Oczywiście chcielibyśmy więcej i ja jestem przekonany, że to więcej się wkrótce pojawi, to znaczy Putin swoją polityką, agresją na Ukrainę wysadził w powietrze całą swoją politykę energetyczną związaną z Europą, to znaczy ten gaz i ta ropa tak długo jak Władimir Putin będzie na Kremlu, a wojska rosyjskie będą na terytoriach Ukrainy i ten konflikt będzie trwał, ten gaz będzie niekupywalny w Europie, a przekierowanie tego gazu na wschód, w tym momencie Rosja nie dysponuje takimi logistycznymi możliwościami. Innymi słowy, żeby to wszystko jakoś podsumować, te pieniądze będą się bardzo powoli kończyły i te sankcje też mają taki skutek, że my dysponujemy częściowymi oczywiście danymi, ale to, że jest bardzo źle, pokazuje fakt, że rosyjski urząd statystyczny, Rosstat, ten główny już taki odpowiednik naszego głównego urzędu statystycznego, przestał publikować pewne dane dotyczące produkcji rosyjskiej. Wiemy o tym, że część samochodów jest w ogóle produkowana bez podzespołów, nie wiem, czy bez poduszek powietrznych, czy bez klimatyzacji w Rosji. Wiele fabryk stoi, które funkcjonowały z zachodnimi komponentami, więc ja uważam, że to znaczy i jeszcze jedna rzecz, to znaczy ekonomiści prognozują, że około 4% spadnie PKB w tym roku w Rosji, co nie jest jakimś spektakularnym oczywiście wynikiem, ale ja akurat jestem co do tego raczej pozytywnie nastawiony i jestem dobrej myśli i uważam, że jeśli ta wojna się przeciągnie na przyszły rok, a wszystko na to wskazuje, że ona jeszcze będzie trwała, to ekonomicznie Rosja sobie po prostu nie poradzi.
Na pewno jest tak, że te sankcje uderzają w wiele różnych gałęzi gospodarczych Rosji. Na pewno tu kwestia nowych technologii, podzespołów i to wszystko już jest teraz odczuwane, no ale z drugiej strony wśród ekonomistów jest też pewien taki rozłam teraz. Mianowicie część uważa, że być może jednak te rynki, kwestia Indii, Chin, to, że w tym takim geopolitycznym spojrzeniu Chinom jest na rękę, aby jednak w jakiś sposób podtrzymywać teraz Rosję. Wiadomo, że to jest raczej takie małżeństwo z przymusu i też Chiny będą uzależniały od siebie Rosję, a nie jej pomagały, no ale nie zmienia to faktu, że to może jeszcze potrwać wiele, wiele lat. Chociażby, nie wiem, nawet można podać przykład po tym referendum Władimira Putina, chociaż kurs rubla bardzo mocno poszybował w dół, to za moment okazało się, że podskoczyła cena ropy. No i jak tak spojrzymy w sposób całościowy, też pan powiedział tutaj o tych 4%, o tym, że to będzie odczuwane dla Rosji, ale być może nie aż tak mocno, to jeszcze pojawia się pytanie, czy też nie jest tak, że Rosjanie będą w stanie znieść nieco lepiej te sankcje, bo też niższa jakość życia, są przyzwyczajeni do tego, że no jednak Rosja tak naprawdę, można powiedzieć, że w stanie wojny jakiejś jest w sposób permanentny od końca II wojny światowej. To chyba się uczestniczyła w 70 różnych konfliktach zbrojnych. I tutaj pytanie, czy nie jest tak, że dużo szybciej załamie się pod naciskiem pewnych niedogodności i sankcji człowiek, nie wiem, z Europy Zachodniej, a dłużej może wytrzymać człowiek, który po prostu się wychował i mieszka w Rosji, i czy to nie jest czynnik, który też warto by wziąć pod uwagę w takich kalkulacjach?
No ja jestem zdania, że życie w zimę w 17 stopniach jestem w stanie znieść za swoje bezpieczeństwo i za to, że nie będą latały bomby nad moją głową. Ale to jest moja oczywiście osobista opinia, z którą nikt się nie musi zgadzać. Uważam, że to będzie jedyna taka zima w perspektywie tej polityki europejskiej, która będzie rzeczywiście dla nas bardzo ciężka, bo Europa i cały świat zachodni sobie z tym wszystkim poradzi. Natomiast co do odczuwalności sankcji, ja się zgodzę z panią redaktor w tym sensie, że te sankcje nie będą odczuwalne przez rosyjską prowincję i to bardzo wyraźnie widać, że tam poziom życia i ceny w zasadzie nie drgnęły po wprowadzeniu tych sankcji. Ale życie polityczne Rosji nie toczy się na prowincji, życie polityczne Rosji toczy się w Petersburgu, toczy się w Moskwie przede wszystkim. I w tym momencie, jeśli klasa średnia dotychczas była w stanie kupować iPhony za mniej więcej taką samą cenę, jaką mamy w Polsce, no to najnowszy, ostatnio pojawiły się informacje, że najnowszy właśnie telefon marki Apple będzie dostępny za cenę, jeśli się nie mylę, 4 czy albo 5 razy większą niż w krajach zachodnich. To jest poziom życia, do którego ta klasa średnia rosyjska się przyzwyczaiła i oczywiście bez takiego telefonu da się przeżyć, ale tego będzie coraz więcej i w tym sensie uważam, że ten potencjał protestu będzie większy i to nie tylko w społeczeństwie, tej części społeczeństwa, która była przeciwnikami Putina, ale też uważam, że w samej elicie putinowskiej, która przecież przyzwyczaiła się do tego pewnego poziomu życia i przyzwyczaiła się do tego, że może po pierwsze swobodnie latać po Europie, a po drugie korzystać z tych wszystkich owoców i dobrobytu europejskiego. W tym momencie to się skończy i tak jak powiedziałem, ja jestem akurat w tej kwestii umiarkowanym optymistą.
Więc może takim optymistycznym akcentem zakończymy rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz dr Bartłomiej Gajos, historyk, specjalista do spraw badań w Centrum Dialogu imienia Juliusza Mieroszewskiego. Był gościem Radia Wnet. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.